Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Dzisiaj specjalnie przyjechał do Państwa, dla Państwa, do Centralnego Przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej, pan doktor habilitowany Krzysztof Kloc, historyk, wykładowca akademicki, profesor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Dzień dobry i dziękuję za zaproszenie.
Bardzo dziękujemy, że się udało, pomimo licznych obowiązków, bo pana profesora możemy śledzić już chyba we wszystkich mediach, co cieszy. Młode pokolenie wchodzi, i to ostro, historyków. O tej książce już rozmawialiśmy, ale książka ukazała się w sumie prosto z drukarni. Dzięki uprzejmości pana profesora ten egzemplarz otrzymałem. O ile jest rozszerzona, jeśli chodzi o poprzednią wersję?
No jest ponad 100 stron nowych tekstów, które zostały zamieszczone jako aneks do tej książki.
Zapewne wrócimy do rozmów jeszcze o Piłsudskim niejednokrotnie i dzisiaj jego postać się przewinie. Najnowsza książka profesora Krzysztofa Kloca, Sezon na niepodległość, czy odrodzona Polska mogła przetrwać? Wydawnictwo Prześwity, Ośrodek Myśli Politycznej w Krakowie. Żeby jeszcze nie pominąć wydawców i nie urazić. Ja zacznę od... Tu są trzy motta, które zostały zamieszczone. Sam pan profesor się zastrzega we wstępie, że historia nie należy pewnych stosować analogii do współczesności. Ale jednak, kiedy czytam te dwa motta tych dwóch osób znanych swego czasu w Polsce. Jeden to rosyjski emigrant, filozof, Dmitrij Filozofow, który uciekł do Polski w okresie II RP, po rewolucji bolszewickiej, napisał tak, i tu cytat, uciekłem z płonącego domu i znalazłem chwilowo schronienie w źle strzeżonej prochowni. I drugi cytat, który jest mottem, i megalomania i samoopluwanie osiągnęły u nas nasilenie niebywałe. To cytat ze Stefana Kisielewskiego, znanego pisarza, kompozytora, publicysty, felietonisty, związanego przez wiele lat z Tygodnikiem Powszechnym. Jednak odczuwa się aurę, kiedy czyta się te dwa cytaty, taką aurę współczesności, że trochę jesteśmy ciągle w tym samym miejscu, jeśli chodzi o emocje społeczne, o nasze elity. Czy to jest książka o obecnej Polsce, czy jednak o tej Polsce odrodzonej, niepodległej z lat 1918-39?
To jest bardzo dobre pytanie, na tyle dobre, że poproszę o następne. Pół żartem, pół serio. Te motta wyrażają, wydaje mi się skrótowo, jeżeli ktoś już książkę przeczyta i odgadnie moje zamierzenia, bo takie one były, że oddają zarówno treść książki, tu chodzi o Filozofowa i o tą źle strzeżoną prochownię, czyli o sezonowość Polski rozumianą w kategoriach pewnego uwarunkowania geopolitycznego, pewnego okienka pogodowego, które się otworzyło przed nie tylko Polską, ale Europą Środkowo-Wschodnią po I wojnie światowej, czy w wyniku I wojny światowej, tego wszystkiego, co było następstwami Wielkiej Wojny. I ten okres został później brutalnie zamknięty. To okienko pogodowe się brutalnie zamknęło rękami Berlina i Moskwy. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to nie tylko Filozofow i treść tej książki, ale moje podejście, które staram się wdrażać w życie pewnie bardziej nieudolnie niż udolnie, czyli mojej wizji historii, czyli poszukiwania czegoś jednak pomiędzy samoopluwaniem się a megalomanią, o czym pisał Stefan Kisielewski, czyli innymi słowy, aby czytelnik, biorąc moją książkę, która jest podpisana moim nazwiskiem i imieniem, niekoniecznie odgadł za pierwszym razem, co w tej książce może się znajdować. Czyli żeby nie miał takiej zbitki pojęciowej, interpretacyjnej, że widzi moje nazwisko i jakiś temat, to doskonale wie, o czym będzie książka i co tam będzie. Staram się zawsze tego unikać i stąd też rozwijam te kwestie we wstępie. No, wstęp jest bardzo ważny w tej książce.
I bardzo osobisty.
Można, trochę osobisty, tak. Można powiedzieć za Zbigniewem Herbertem, że wstęp do każdej książki naukowej czy pretendującej do naukowości jest pewnym ustaleniem reguł gry z czytelnikiem. I potem autor jest z tych reguł gry oceniany i brany do tablicy przez czytelnika. Stąd tam bardzo mocno podkreślam właśnie te rzeczy, bo ktoś mógłby zapytać, po co kolejna książka o II Rzeczypospolitej, skoro mamy cały szereg podręczników, syntez, czy też jakichś prób autorskich nawet w ostatnich latach. I przywołuję tutaj z kolei słowa mojego krakowskiego wolteriańskiego mistrza, czyli profesora Władysława Konopczyńskiego, który przypominał starą łacińską zasadę, dzisiaj trochę zapomnianą wśród historyków, że gdy dwóch pisze o tym samym, to już nie jest to samo. I stąd chciałem dać taki odautorski obraz II Rzeczypospolitej, trochę pod innym kątem, trochę pod stawiając inne pytania badawcze. To też właśnie we wstępie jest bardzo wyraźne przestrzeżenie czytelnika, żeby nie brał tej książki jako syntezy czy podręcznika akademickiego do dziejów II Rzeczypospolitej, co niestety jest obarczone pewnym takim zastrzeżeniem, że czytelnik, biorąc tę książkę do ręki, powinien być już odrobinę przynajmniej oczytany, jeśli idzie o dzieje państwa polskiego 1839. Ja staram się oczywiście, gdzie to tylko możliwe, rozbudowywać konteksty, pokazywać tło i tak dalej, aczkolwiek ten wykład w tej książce jest w niektórych obszarach dość niestety specjalistyczny, koncentrujący się właśnie na tych węzłowych problemach, które grupują się wokół okładkowego tytułu, czyli sezonowości państwa polskiego.
Ja się cieszę, że akurat autorzy z różnej perspektywy na drugą RP patrzą w czasach, okresach krótszych.
Ale przepraszam jeszcze, bo uniknąłem pytania zasadniczego. Tak, między wierszami jest bardzo dużo współczesności.
To prawda i to się czuje, ale ja bardzo się cieszę, że pisanie jest prostszą czynnością w tym sensie, bo nie jest ona prostą czynnością, tylko w tym sensie, że to nie jest gra zespołowa, czy dzieło zespołowe, jak na przykład film, bo kiedy pan profesor mówił o tej tematyce, o tych próbach...
Kiniewicz mówił, że tylko grafomani lubią pisać.
Zostawiam to bez komentarza, różnie to bywa, ale w ostatnim czasie ukazało się kilka książek dotyczących właśnie dwudziestolecia, różnych spraw, różnych perspektyw. I u mnie tak się to złożyło w jednym czasie, kiedy przygotowywałem się do naszego spotkania, czytałem książkę, że miałem trzy książki na biurku czy przy sobie, które zabrałem ze sobą, żeby je czytać, analizować, w jakimś sensie porównywać. To była książka pana profesora, to była książka Krzysztofa Raka, Krucha niepodległość, i to była książka profesora Andrzeja Chwalby, rok 1926. I muszę powiedzieć, że właśnie to, co mnie ujęło we wszystkich tych trzech pracach, to różne wrażliwości, różne punkty widzenia, różna metodologia też w zakresie opisywanych wydarzeń i różna tematyka, bo dr Krzysztof Rak najczęściej pisze o polityce międzynarodowej i to go najbardziej interesuje, cieszy i co rozumie. Więc to akurat odbieram in plus. Mało tego, miałem też takie wrażenie, że akurat właśnie ta polska szkoła historii naprawdę jest bardzo przyzwoita i na bardzo przyzwoitym poziomie, bo trzy różne książki, trzech różnych autorów, ale nie są to rzeczy ujęte, pobieżnie, stereotypowo, przez klisze. Wręcz przeciwnie, bym powiedział, każda z tych książek jest prowokacyjna. Także książka pana profesora. Naprawdę tak bardzo pana irytuje określenie druga RP, kiedy mówimy o tym okresie 1918-39. Mam takie poczucie, że pan profesor przykłada tego bardzo dużą wagę, o czym jest część wstępu, ale przede wszystkim znaczna część pierwszego rozdziału.
Tak, rzeczywiście pierwszy rozdział w większości jest poświęcony próbie znalezienia pewnego klucza interpretacyjnego dla powstawania państwa polskiego, czyli odradzania się państwa polskiego. po Wielkiej Wojnie i w tym okresie pierwszych lat właśnie za pomocą pojęciowania, czyli tego, co nazywamy II Rzeczpospolitą, a to pojęcie, przypomnijmy, nie było znane, czy właściwie nie było używane w ogóle przed rokiem 1939. I to nie jest tylko kwestia odpowiedniego terminu, to nie jest kwestia jakichś takich, powiedzmy, przerzucania się pojęciami na niwie publicystyki, tylko to odgrywało szalenie istotną rolę, a my o tym dzisiaj albo nie wiemy, albo o tym zapomnieliśmy. To była Polska, Rzeczpospolita Polska. O tym jeszcze może porozmawiamy dzisiaj w kontekście mniejszości narodowych, ale to była Rzeczpospolita Polska, ta sama, która została złożona nielegalnie do grobu przez trzy wielkie ościenne mocarstwa końcem XVIII wieku, podeptawszy prawo międzynarodowe. Rzeczpospolita zniknęła z map Europy, ale nie zniknęła jako taka. I to jest stałe stanowisko polskich elit, polskich polityków, polskich historyków, geografów, prawników, sędziów, etc., etc. po roku 18, że Polska, troszeczkę w odniesieniu do prawa rzymskiego, jak to jest tam wyłożone już od wieków, znajdowała się w pewnym stanie hibernacji i ona z tego stanu hibernacji powstaje do żywych, z martwych wstaje. W przenośni dosłownie z tego powodu, że pojęcie Polska zmartwychwstała także się pojawiało wówczas w dyskursie po roku 18. Mamy więc Rzeczpospolitą Polską, mamy Polskę odrodzoną, niepodległą, wskrzeszoną, zmartwychwstałą, narodową, ludową, socjalistyczną. Te przydomki i różne inne określenia pojawiają się, ale właściwie na palcach jednej ręki można znaleźć te momenty, sytuacje, gdy ktoś używa pojęcia druga Rzeczpospolita. No nie ma żadnej pierwszej, żadnej drugiej. Jest jedna niepodzielna w czasie Rzeczpospolita, która teraz się odrodziła i cały pakiet gestów symbolicznych na arenie międzynarodowej, ale również w polityce wewnętrznej, to co dziś byśmy nazwali polityką historyczną bądź polityką pamięci, to sformułowanie oczywiście wówczas nie istniało, ono pojawia się kilkadziesiąt lat później w Niemczech, miało swoje zastosowanie i niesłychanie wielką wagę do tego przywiązywano. No, nie obśmiewano tego. To było coś, co było absolutnie naturalne i normalne dla polskiej większości, podkreślam, bo kwestia mniejszości narodowych jest jeszcze czymś innym. Stąd w tej książce tego pojęcia po rozwiązaniu jakby tego problemu w pierwszym rozdziale staram się w ogóle nie używać, ale na co dzień nie mam z nim problemu, jeżeli ktoś mówi druga Rzeczpospolita. To się przyjęło, zostało to wymyślone w cudzysłowie w Krakowie po II wojnie światowej przez Adama Mauersbergera i przywoływanego dzisiaj na początku Stefana Kisielewskiego, który to rozpowszechnił. Potem z wielkimi oporami, naprawdę niech mi państwo uwierzą, z wielkimi oporami przyjęło to wychodźstwo, które bardzo powoli, ale jednak no, gdzieś przyzwyczaiło się do tego pojęcia druga Rzeczpospolita. To też pokazuje tą ciągłość na wychodźstwie przerwaną u nas, a na wychodźstwie zachowaną, że dla nich to jednak było strasznie obce pojęcie. I następnie no, w dzisiejszych czasach wszyscy operują właściwie tym pojęciem, od szkół począwszy, skończywszy na uniwersytetach, mediach i takim powszechnej dyskusji na temat tamtego państwa. Więc mnie to dzisiaj jakby nie razi, ale chciałem pokazać i wydaje mi się, że wiele osób na to zwraca uwagę, więc wydaje mi się, że udało się to zrobić, że to pojęcie w kontekście bardzo konkretnym, konkretnej historii odradzania się państwa polskiego, co symbolicznie wiąże się z listopadem 18 roku, a co nie jest prawdą i ma mało wspólnego z prawdą. Ten proces trwał wiele, wiele lat i przed 18 rokiem, i po 18. Tu znowu jest ta ciągłość.
Nawet kształtowanie się
tak jest. To ma znaczenie, więc chciałem to bardzo mocno uwypuklić, zaakcentować, ale tak rozmawiamy normalnie, czy prowadzę zajęcia, wykłady dla studentów, no to pojęcie druga Rzeczpospolita jest absolutnie neutralne, no jest prawidłowe. Pojawiło się później jako pewien pomysł periodyzacji, który byłby neutralny w stosunku do tego, co z kolei bardzo szybko proponowali w cudzysłowie komuniści, czyli obrzydzenia tamtej Polski w sposób przyjęcia takiej narracji o Polsce faszystowsko-burżuazyjnej, piłsudczyźnie, Polsce przedwrześniowej, sanacyjnej, jako oczywiście...
Jako obelga.
Jako obelga, Polsce przedwrześniowej, z tym niesłychanie silnym akcentem na przedwrześniowa, czyli że jak domek z kart elity doprowadziły do tego, że to państwo się rozpadło we wrześniu i tak dalej, i tak dalej. Więc to oczywiście przybrało rozmiary ogromne i straszne, bez cudzysłowu straszne, po tym jak śruba tego, co nazywamy stalinizmem, zostało przykręcone po roku 1947, 8, 9, ale już wcześniej było dość mocno zauważane właśnie przez takich intelektualistów jak Mamersberger i Kisielewski, którzy przeczuwali, do czego to prowadzi, w jakim kierunku to zmierza. Stąd ich pomysł, żeby nazywać dawną Rzeczpospolitą szlachecką, powiedzmy pierwszą, drugą lata 1839 i to państwo, które powstało w 1945, trzecią Rzeczpospolitą, no bo wtedy jeszcze do PRL-u mamy kilka lat. PRL to rok 52 dopiero.
Panie profesorze, jak wyglądał ten proces scalania trzech różnych w jedno państwo? Wspólnoty Polaków?
A właśnie nie trzech. Tu jest, znaczy, to jest klucz.
No właśnie, to jest pytanie. Jak wyglądało to scalanie państwa po, no przyjmijmy po tym 1918 roku, chociaż rzeczywiście, no patrząc chociażby na Górny Śląsk, to ta data nic nie mówi. Można powiedzieć 21, 22, coś dla Górnego Śląska będzie mówiła. Podobnie zresztą kształtowanie się przecież granicy wschodniej, która dopiero na mocy traktatu ryskiego otrzymuje swój kształt, w którym trwa.
A jest uznana dopiero dwa lata później, w 23 roku na arenie międzynarodowej.
Ciężki to był proces?
Bardzo ciężki się. I nieukończony. Dość powiedzieć, że komisja unifikacyjna, kodyfikacyjna, zjednoczeniowa, różnie nazywana w literaturze, która została wyłoniona przez polskie władze w czerwcu 19 roku, nie zakończyła swoich prac w roku 39. Wciąż opracowywała pewne różne rzeczy i aspekty. To jest taki przykład jakby najbardziej dobitny, aczkolwiek możemy tu wchodzić w obszary od kwestii administracyjnych przez sądowe, kodyfikacyjne, prawne i tak dalej, i tak dalej. Tutaj pewnie prawnicy jeszcze bardziej by pokazywali, jak ten projekt, jak to się ładnie mówi, był bardzo niedokończony przez te kilkanaście lat i pewnie słusznie z ich perspektywy. Aczkolwiek w takim ogólnym zarysie jako historycy przyjmujemy, że gdzieś przełomem lat 20., 30., początkiem lat 30. ten proces scaleniowy, no powiedzmy, że w dużym stopniu, naprawdę w dużym stopniu, porównując do punktu wyjścia, czyli okresu pierwszej wojny i tego okresu po roku 18, się udał. Tak można przyjąć, to był ogromny sukces. Dlaczego reaguję, jak mowa o trzech częściach? Tu jest rozdział w tej książce o trzech nierównych połówkach. No, siłą rzeczy matematycznie nie może być trzech połówek. To jest cytat z przedwiośnia Żeromskiego. I chodzi o to, że te trzy zabory, które wtłacza się już dzieciom polskim w polskich szkołach od czasu pewnie przedszkolnego, jeżeli jest coś związanego z historią, że Polska została rozebrana i były trzy zabory. No jest takim jednym z mitów fundamentalnych, jeśli idzie o naszą wiedzę o historii ostatnich setek lat, jeśli idzie o historię Polski, Rzeczypospolitej, a szczególnie jeśli idzie o drugą Rzeczpospolitą, kiedy ten temat jest wywołany do tablicy, że no musiała się z tych trzech części złożyć na nowo. Tych części było znacznie więcej. Zarówno jeżeli przyjrzymy się na mapę geograficzno-administracyjną ziem polskich i punkt wyjścia, czyli okres I wojny światowej, tak jak i podobnie w różnych właśnie tych obszarach, które później podlegały staleniowości, czyli prawo, gospodarka, ustrój oczywiście i tak dalej, i tak dalej. Można wymieniać. Dość powiedzieć, że jeżeli przyjrzymy się właśnie mapie odradzającej się Polski, no to mamy zabór niemiecki, który jednak różnił się wewnątrz, jeśli idzie o Pomorze, byłe Wielkie Księstwo Poznańskie i Górny Śląsk, który odpada od Polski przecież w połowie XIV wieku jeszcze za Kazimierza Wielkiego. Jeśli idzie o zabór austriacki, no to jako żywo, nie tylko mówiąc językiem publicystycznym, mamy dwie Galicje, jest wschodnia i zachodnia. To nie jest tylko, powiedzmy, pojęciowanie oparte na tym, że była inna struktura narodowościowo-społeczna i własnościowa w Galicji Zachodniej, a Wschodniej, wyraźna, ale również jeśli idzie o oficjalny podział na okręgi sądowe, na przykład prowadzony przez Austriaków. No były dwie Galicje. Księstwo Cieszyńskie było jeszcze innym bytem. Czym innym były tak zwane ziemie zabrane, czyli ziemie wschodnie, później część tych ziem kresowych, które nazywamy tym pojęciem, a czym innym Królestwo Polskie, czyli Królestwo Kongresowe. Czym innym na mapie Królestwa Kongresowego była jeszcze Warszawa, o czym się jakby zapomina, o czym gdzieś tam kiedyś wspominał Stefan Kieniewicz w swoich pracach i studiach na temat Warszawy XIX wieku, że Warszawa była właściwie państwem w państwie już wówczas. Tak. Bytem zupełnie innym w porównaniu do tego, czym było Królestwo Polskie. Podobne
ma z Lublin, Chełm.
Czym innym w wyniku I wojny światowej i pewnej polityki niemieckiej, austriackiej było Generalne Gubernatorstwo Warszawskie i Lubelskie. Tu wchodzi kwestia walut, kwestia pieniądza, które się wówczas pojawia i tak dalej. To się wszystko nakłada na siebie, że mamy jakąś mozaikę, jakieś puzzle składające się z bardzo wielu części i to wszystko trzeba złożyć w jedną całość. Pomijając już aspekt, który tutaj bardzo mocno podkreślam w książce, a wydaje mi się najważniejszy i wciąż niezbadany, czekający na swojego, jak to się ładnie mówi, autora, badacza, bądź na zespół nawet, mianowicie różnice mentalnościowe. Różnice w czymś, co jest bardzo trudne do zdefiniowania, czyli w polskości. I to nawet wewnątrz tych samych zaborów. Czytałem takie relacje z I wojny światowej, gdzie przy jednym stoliku w kantynie niemieckiej siedzą Polacy, przy drugim stoliku siedzą Polacy, ale ktoś z zewnątrz, kto wchodzi i obserwuje jednych i drugich, słyszy ich rozmowy, język i tak dalej, od pierwszego momentu doskonale wie, że ci są z Wielkopolski, a ci z Pomorza. Jest taka różnica pomiędzy nimi. A co dopiero mówić o skali całego kraju, całości ziem polskich w ogóle i potem całości tego terytorium, które złoży się na Polskę odrodzoną. To są szalenie ciekawe rzeczy i tu przechodzimy jakby do mitu trzeciego, czyli znowu 123 lat zaborów. To jest też wpajane do głów od czasów wczesnoszkolnych. A jeżeli przyjrzymy się stanowi faktycznemu, to z większych polskich miast dzisiaj 123 lata pod zaborami był Białystok. To różnie wyglądało. No, pierwszy zabór, drugi zabór, trzeci zabór, jeszcze cały XIX wiek przynosił bardzo różne twory polityczne na ziemiach polskich, różne quasi-państewka, różne bardziej liberalne i wolnościowe projekty, które były wdrażane w życie, więc to się różnie kształtowało. I to nie jest tylko jakby kwestia taka do przeegzaminowania, jak w przypadku studentów na egzaminie, żeby ktoś wiedział, że powiedzmy Kraków był wolnym miastem, później faktycznie nie przynależał do Galicji, tylko pozostał tym osobnym bytem i tak dalej, i tak dalej. No powiedzmy wiedza ciekawostkowa. Nie, to się przekładało na pewne urabianie polskości w tych obszarach i na tych obszarach, o których mówimy, które było bardzo zmienne w czasie i w przestrzeni. Innymi słowy, każdy dziesiątek lat germanizacji, rusyfikacji powodował pozostawiał ogromne wpływy i skutki. I nie jest przypadkiem, że osoby takie jak Leon Wasilewski, który na przykład badał stosunki narodowościowe na ziemiach polskich w gronie Polskiej Partii Socjalistycznej, no, ojciec koncepcji tak zwanej federacyjnej przypisywanej Piłsudskiemu, raczej to od Wasilewskiego Piłsudski później brał, który przed rokiem 14 w takiej broszurze ubolewał, że ten proces wręcz tak galopuje, że już mowa w ogóle o rosyjskich Polakach, o niemieckich Polakach i tak dalej. No dziś wiemy, że przesadzał. Badania, którymi dzisiaj dysponujemy, które są wciąż według mnie niewystarczające, pokazują, że aż tak źle nie było, ale ten proces naprawdę trwał. Rodziły się nowe polskości, jakieś inne polskości, które coraz bardziej były zbliżone do tej państwowości, w której żyły. Ja w książce przywołuję taki przykład lata 1914 roku, który w którym to zachowanie Polaków z Królestwa Polskiego i ich daleko idący entuzjazm wobec armii rosyjskiej, Rosji, Kozaków, którzy wyruszają walczyć z Niemcami, nasi idą się bić, jeden z historyków porównał do takiego fenomenu w historii, jak odwrócenie antagonizmu francusko-angielskiego i powstania Entente Cordiale. Czyli po setkach lat rywalizacji mamy sojusz francusko-angielski, co było czymś absolutnie niemożliwym i trudno wytłumaczalnym jest z perspektywy jakiejś psychologii historii. Tak samo ten historyk zauważa, że to, co wydarzyło się w Królestwie Polskim w roku 14, czyli powiązanie się z Rosją, takie niewymuszone, jest czymś, co trudno w ogóle wytłumaczyć. Nie da się tego wytłumaczyć na przykład przejściami rewolucyjnymi na ziemiach polskich lat 1905-1907, że społeczeństwo przestraszyło się anarchii, tego czym jest rewolucja, i zbliżyło się do władzy. Że to było dalej idące. I ten proces trwał, więc ja tu stawiam taką hipotezę, że to był naprawdę ostatni dzwonek, wybuch I wojny światowej i jej przekształcenia, z tego względu, że wchodzimy w wiek XX, który operuje niesłychanie zaawansowaną z roku na rok coraz bardziej technologią indoktrynacji. Pojawia się masowe właściwie w tych krajach cywilizowanych i rozwiniętych dostęp do radia, propaganda się rozwija, pojawiają się nowe metody propagandy i tak dalej, więc kolejne dziesiątki lat życia Polaków pod obcą władzą mogłyby przynieść skutki, które w domyśle mogłyby być przerażające.
Ale to też, o czym pan profesor teraz mówił, o czym też pan profesor napisał w książce Sezon na niepodległość, było dostrzegane także w kontekście szukania potencjalnych sojuszników i stałych wrogów przez Romana Dmowskiego w książce Rosja, Niemcy i kwestia Polska. Nim stworzył projekt Wszechpolski, najpierw opisywał ten rodzaj rzeczywistości. Panie profesorze, pojawia się też takie słowo, które od początku pana książki jest stale obecne w tym tekście. To, co pan nazywa nie kwadraturą koła, tylko w liczbie mnogiej kwadraturami koła. Co było tymi kwadraturami koła w okresie Polski niepodległej?
No było ich kilka, czyli problemy na tyle fundamentalne, że niezależnie od tego, jak się nam zdaje, ktoś może mieć inne oczywiście zdanie, niezależnie od tego, kto tym państwem by rządził, jakim geniuszem by nie był, czy zmaterializowałby się nowy Napoleon, Cezar, czy ktokolwiek z tej plejady największych geniuszy w historii świata, to tych problemów by nie rozwiązał. Pierwszym problemem, który nazywamy kwadraturą koła, jest oczywiście geopolityka. Innymi słowy, Polska jest skazana przez historię na położenie pomiędzy Niemcami a Rosją. W przypadku dwudziestolecia międzywojennego pomiędzy każdą Rosją i każdymi Niemcami, które w swojej polityce zagranicznej, myśląc długofalowo, myśląc strategicznie, absolutnie nie wyrzekły się tego, że ziemie, które utraciły na rzecz Polski w wyniku I wojny światowej, muszą wrócić do Niemiec bądź do przyszłego państwa komunistycznego, kiedy już Rosja Czerwona wygrała i powstał Związek Sowiecki. W przypadku Niemiec to jest dość oczywiste. Widzimy to zarówno za Republiki Weimarskiej, jak i za Adolfa Hitlera. To jest rzecz absolutnie stała, a w przypadku Związku Sowieckiego, pomimo tych wszystkich pokojowych deklaracji, z którymi Związek Sowiecki budził się i kładł spać przez cały swój okres istnienia, to już w okresie rokowań ryskich i podpisania pokoju ryskiego, znamy to z dokumentów sowieckich, już te ziemie były uważane, jak nasza Galicja Wschodnia, czyli Małopolska Wschodnia, za ziemie okupowane przez Polaków. To jest w dokumentach, że oczywiście z tym się nie afiszowali, no bo taka była taktyka w ich strategii, ale to było oczywiste jakby dla nich, że to kiedyś musi wrócić, bądź kiedyś to...
To jest ciekawe, bo to było podnoszone przez partię akurat, która była zdelegalizowana w drugiej RP, ale przez komunistów.
Tak, tak.
A to był ten element,
ja w ogóle komunistami się nie zajmuję w tej książce, ponieważ nie uważam ich za część polskiej myśli politycznej, tylko za agenturę, więc zostawiam ich w ogóle na marginesie rozważań. Ale to jest pierwsza kwadratura koła. I są trzy kolejne, wewnętrzne, z którymi trudno sobie wyobrazić. One zostały zneutralizowane w dwudziestoleciu międzywojennym. I to jest ogromny sukces tamtego państwa, ale nie zlikwidowane. To jest upośledzenie gospodarcze. odziedziczone nie tylko po wieku, umownym wieku, jak mówiliśmy, zaborów, ale po hekatombie, którym była I wojna światowa, z czego jestem przekonany, absolutnie nie zdajemy sobie sprawy do dzisiaj. No, poza specjalistami, oczywiście, historykami i pasjonatami, ale w takim ogólnym postrzeganiu wszyscy myślą o wielkich zniszczeniach i hekatombie, myślą o II wojnie światowej. Pierwsza wojna światowa dla ziem polskich była absolutnym Armagedonem, jeśli idzie o kwestie gospodarczo-ekonomiczne. I z tym musieliśmy się borykać, niezależnie czy mówimy o epoce Grabskiego, czy Kwiatkowskiego, to właściwie polska gospodarka w międzyczasie podzielona wielkim kryzysem gospodarczym. Polska gospodarka musiała reagować tu i teraz. Trudno było szukać jakichś konceptów strategicznych, mimo że próbowano to oczywiście robić jak Kwiatkowski, ale wszystko należało łatać tu i teraz. I to w wielkim skrócie, to oczywiście mówię, odsyłam do książki czy do opracowań o historii gospodarczej Polski 1839. To było nie do rozwiązania, nie do wypracowania w tym krótkim czasie odpowiednich rozwiązań, mimo że stan polskiej gospodarki w roku 1938, jak dzisiaj wiemy z najnowszych badań, był już znacznie lepszy niż w roku 1913. To jest pewne odkrycie, które zostało nam zaprezentowane dosłownie w ostatnich miesiącach w wyniku badań między innymi doktora Wrońskiego z Warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej. Jego książka ma wyjść niebawem. Nie było tak źle, jak nam się wydawało do tej pory, jak znaliśmy to z badań przez kilkudziesięciu lat Landaua i Tomaszewskiego. Rzecz druga to kwestia upośledzenia, nazwijmy to tak, społeczno-rolnego, takie określenie jakieś teraz mi przyszło do głowy. Chodzi o kwestię następującą, czyli konieczność przeprowadzenia reformy rolnej, którą zwykle znowu w sposób taki trochę mityczny sprowadza się do po prostu parcelacji ziemi, przekazania części tym najuboższym, bądź tym, którzy w ogóle nic nie mieli, odebrania ziemi tym, którzy mieli więcej, zapominając, że w ogóle to nie była istota reformy rolnej. Istotą reformy rolnej w II Rzeczypospolitej była kwestia nie parcelacji, ale kwestia scalania majątków ziemskich tak, aby one mogły nie tylko funkcjonować, jak to się wielokrotnie w literaturze przytacza, po to, aby rodzina mogła w ogóle przeżyć, tylko żeby wypracowywały jakiś zysk, żeby mogły uczestniczyć w normalnym obiegu gospodarczym, żeby przypominały jakieś małe gospodarstwa farmerskie i tak dalej, i tak dalej. Czyli kwestia likwidacji tych wielkich szachownic, podziałów gruntów i tak dalej, scalenia ich w jakąś taką jednostkę, która byłaby produktywna. Czego się oczywiście nie udało przeprowadzić, mimo wielu prób, reform, wdrażania ich w życie z różnych powodów w ciągu całego dwudziestolecia i tego końca nie było widać z wielu powodów w roku 1939. I wreszcie kolejna kwadratura, czyli fakt, że Polska odrodziła się jako państwo, które w swych granicach, lekko szacując, miało około 30-35% mniejszości narodowych.
A no właśnie, do tego bym się chciał oddzielnie przyjrzeć, już do tego przechodzimy, bo to jest jeden z rozdziałów pana książki, za co jestem też bardzo wdzięczny, ponieważ tutaj widzę ten pewien haczyk aktualności, bo my w ciągu w zasadzie ostatniej dekady z państwa homogenicznego zaczęliśmy się zamieniać w państwo wielonarodowe czy multikulturowe ze wszystkiego tego konsekwencjami, z którymi sobie jeszcze w tej chwili nie zdajemy sprawy. No ale chociażby w Warszawie dominującym językiem, zwłaszcza w weekend, jak się tak chodzi w okolicach centrum, jest język rosyjski. Nawet nie ukraiński, ale język rosyjski. Oba języki rozróżniam, znam, więc jestem w stanie rozróżnić poszczególne słowa. I
no pewnie wielu by zaraz zapytało o badania. Na czym?
One są ze słuchu.
Z obserwacji.
One są z obserwacji i ze słuchu.
To jest tak zwana historia anegdotyczna.
Drugim językiem, który jest dominujący w Warszawie, to jest, o dziwo, nie angielski, niemiecki, język hiszpański. Od jakiegoś czasu, trudno mi powiedzieć od jakiego, ale jest bardzo mocno słyszalny. No i oczywiście język polski, czy języki inne, głównie oczywiście współczesna łacina, czyli angielski. Ale to jest już faktem, bo można liczyć nawet mijające osoby idące w parach, co która będzie mówiła po polsku. Kiedyś sobie zadałem taki trud, to chyba co siódma mówiła po polsku, a tak pojawiały się na zmianę język rosyjski, hiszpański, język rosyjski, hiszpański. Tak mniej więcej, mówię to o centrum, oczywiście to mogą być turyści, to może być związane z dłuższymi, krótszymi weekendami i tak dalej, i tak dalej. Ale jest to już faktem, od tego nie uciekniemy. Największa mniejszość, o czym się nie pamięta, bo zawsze uważano za największą mniejszość stereotypowo, przez kliszę mniejszość żydowską, ale tak naprawdę to była zawsze mniejszość ukraińska. I teraz znowu zderzamy się z ich optyką Polski II RP. Jaka ona była? Bo ona jest bardzo specyficzna, zwłaszcza jeśli chodzi o Galicję, ze świętym dla ukraińskiego nacjonalizmu galicyjskiego Lwowem.
No to jest temat na całe spotkanie, czy na przykład na seminarium, jeśli tylko mowa o Ukraińcach. No właśnie, operujemy pojęciem bardzo zbiorczym Ukraińcy, tak samo jak operujemy pojęciem Polacy, znacznie bardziej uprawnione, jeśli chodzi o dwudziestolecie międzywojenne, czy Żydzi i tak dalej, generalizując, a jeśli idzie o kwestię ukraińską, sposób szczególny jest widoczna ta generalizacja, bo tych nurtów było sporo i one były podzielone według różnych kluczy geograficznego, no czym innym była ukraińskość w Kijowie czy w Ukrainie naddnieprzańskiej, czy na Wołyniu, jeśli idzie już o II Rzeczpospolitą, a czym innym była po tej stronie kordonu sokalskiego, jak to nazywano, czyli w Galicji Wschodniej, czy też w Galicji Środkowej. Niektórzy tak Lwów określają i tak dalej, więc to różnie wyglądało. Rzeczywiście dzisiaj jednym pojęciem zbiorczym określamy tę masę ludzi, która stanowiła największą mniejszość narodową w państwie polskim. Według różnych szacunków to było kilkanaście procent, 3,5-4 miliony Ukraińców, szacują nawet 5 milionów Ukraińców zamieszkiwało II Rzeczpospolitą. I, no i historia tej mniejszości różnie się układała, no bo za początek taki symboliczny oczywiście można wziąć, jeżeli już patrzymy na, jakby odcinamy pierwszą wojnę światową i te przemiany, które w ruchu ukraińskim, który wyewoluował z ruchu rusińskiego się działy, czyli kwestie hetmanatu i tak dalej, no to w wzajemnych stosunkach jest oczywiście tutaj Lwów wysuwany na pierwszy plan, czyli wojna o Lwów, która jest, czy bitwa o Lwów, która jest elementem w ogóle wojny o Galicję Wschodnią, czy w ogóle o Galicję, która wybucha w pierwszych godzinach listopada 18 roku i trwa powiedzmy mniej więcej do połowy 19 roku, kiedy Polsce udaje się, czy wojskom polskim udaje się osiągnąć granicę Zbrucza i te ziemie później już będą bardziej ziemiami, które z perspektywy dyplomacji będą obejmowane naszym zainteresowaniem, czy na arenie międzynarodowej, czy za chwilę w czasie wojny polsko-sowieckiej i pokoju ryskiego. A w międzyczasie, no, w ciągu tych kilku lat mieliśmy rzecz zupełnie odwrotną, czyli porozumienie z inną Ukrainą, w cudzysłowie, czyli Ukrainą Naddnieprzańską, Ukraińską Republiką Ludową Szymona Petlury, z kwietnia 20 roku, gdzie w tych koncepcjach Piłsudskiego ta Ukraina, która miała powstać, miała być takim buforem, który miał nas odgradzać od przyszłej Rosji, niezależnie od jej koloru. Mówię to celowo buforem z tego względu, że pojęcie tak zwanej federacji czy koncepcji federalistycznej jest pojęciem mylnym, bo w tej układance, która miałaby powstać, jeżeli by się zmaterializowała w rzeczywistości, czyli powstałaby jakaś Ukraina, odtworzono by w jakimś charakterze być może dawne Wielkie Księstwo Litewskie czy jakieś państwo litewsko-białoruskie, no to nie byłoby mowy o federacji w takim rozumieniu klasycznym, z tego względu, że Polska by tu odgrywała główną rolę. I dla każdego wtedy z perspektywy polskiej było to dość oczywiste, że Warszawa by tutaj wiodła prym. O normalnej federacji nie było mowy. Więc to byłyby jakieś państwa buforowe, odgradzające nas po prostu od przyszłej Rosji i osłabiające Rosję w sposób bardzo dotkliwy, z tego względu, że Rosja po tym, gdyby powstała niezależna Ukraina wówczas, oczywiście utraciłaby nie tylko zasób żyznych ziem, ale również potencjał demograficzny, który tkwił w Ukrainie. To było oczywiste dla dla tych osób, które realizowały politykę wschodnią Piłsudskiego. No i to oczywiście wszystko streszczam i bardzo mocno upraszczam. No i wchodzimy w okres dwudziestolecia międzywojennego, gdzie w tych ruchach ukraińskich, no jednak Prym coraz bardziej wiedzie ten ruch, czy ten nurt najbardziej nacjonalistyczny, czy skrajnie nacjonalistyczny, który się potęguje czym dalej w głąb lat 20. i 30., łącznie z atakami terrorystycznymi, z taką polityką terroru, również dosłownego fizycznego, czyli likwidowaniem tych najbardziej reprezentatywnych dla polskiej strony, jeśli idzie o ugodowość w stosunkach z Ukraińcami osób, czyli to jest mowa o Tadeuszu Hołówce, o Pierackim, którego ulica była w Warszawie zamordowany przy Foksal. Dzisiaj znowu tam jest Foksal. I reakcji polskiej, czyli coś, co nazywamy, powiedzmy, pacyfikacją, akcją pacyfikacyjną Galicji Wschodniej, przeprowadzonej w 30 roku przez Piłsudskiego, bardzo brutalnej i niestety niektórzy psycholodzy czy historycy, którzy trochę wchodzą w nurt psychologizowania w swoich badaniach, zauważają, wydaje mi się, że słusznie, że nie ma nic gorszego od upokorzenia człowieka. Mówiąc bardzo brutalnie, lepiej zabić niż upokorzyć. A akcja pacyfikacyjna była niesłychanym upokorzeniem dla Ukraińców. Sposób taki niesłychanie złośliwy, prostacko złośliwy ze strony Wojska Polskiego, polskiej policji i tak dalej, i tak dalej. Stąd ta przepaść, która była wykopywana przez pierwsze lata istnienia państwa polskiego, no to znaczy się pogłębiła u początku lat 30. To nie ulega wątpliwości. Potem mieliśmy wiele polityk w liczbie mnogiej, jeśli idzie o mniejszość ukraińską. Czymś innym był tak zwany eksperyment Józefskiego na Wołyniu, czym innym była polityka w Galicji, czy próby polityk w Galicji. Czym innym jeszcze był okres ostatni, bardzo głupi, nazwijmy rzecz po imieniu, w polityce polskiej, jeśli idzie o te wątki, moim zdaniem, czy lata 38-39, czyli niszczenie, palenie cerkwi i tak dalej, co było już zauważane nawet ze strony tych Piłsudczyków, którzy bardzo krytycznie spoglądali na jakiekolwiek możliwości porozumienia z Ukraińcami jako wielki błąd, który był takim gwoździem do trumny w ogóle, do jakichkolwiek koncepcji piłsudczykowskich w stosunkach z Ukraińcami, więc mamy taką pewną sinusoidę, która jest szczególnie wyraźna w pierwszych latach, a później to już jest pochyła, bardzo, bardzo równia pochyła, która prowadzi nas do niesłychanego zaostrzenia wzajemnych stosunków i reakcji właściwie na państwo polskie.
Jako na okupanta.
Jako okupanta, które jest kojarzone właściwie z żołnierzem, policjantem, listonoszem, starostą i nauczycielem polskim.
Co też na tych obszarach. Ukraińscy nacjonaliści wyrażali.
O czym wielu nie tylko nacjonalistów ukraińskich czy Ukraińców później pisywało, tylko również Polaków, którzy starali się jednak te kresy poznać, jak to wyglądało. Ale to jest tylko jakby wątek ukraiński, który niesłychanie sprościłem. Jeszcze raz tutaj powtarzam, żeby w komentarzach nie było, że tutaj gdzieś tak nie chciałem o czymś mówić. No, po prostu zarysowałem go bardzo oględnie, bo zmierzam do tego, że ta kwadratura koła mniejszości polegała przede wszystkim na tym, tu można dwie rzeczy wymienić, że Polakom się wydawało, że odrodziła się Rzeczpospolita, gdy tymczasem dla mniejszości narodowych, dla niemieckiej, niesłychanie ważnej, ukraińskiej, żydowskiej, w mniejszym stopniu innych, no bo one były marginalne, nie odrodziła się żadna Rzeczpospolita, tylko powstała Polska. Państwo w optymistycznej wersji dla tych mniejszości obojętne. W większości po prostu wrogie, niechętne, niechciane. Z perspektywy niemieckiej i ukraińskiej jest to absolutnie oczywiste. No, dla Niemców to były ziemie, które zostały odebrane ciosem w plecy przez Zachód i przez samych Polaków, którzy no, odebrali ziemie niemieckie mimo wszystkich dobrych gestów i mimo powołania Królestwa Polskiego przez Niemców w 16 roku. Tak się Polacy nam odwdzięczyli. To jest taki mit idei 19 roku tej zdrady wersalskiej. Dla Ukraińców jest rzeczą oczywista tego ruchu nacjonalistycznego, że ma powstać państwo ukraińskie, więc siłą rzeczy to jest, ziemie są okupowane przez Polaków i te wszystkie jeszcze dokręcanie śruby z lat 30. Ich reakcja i kontrreakcja ich w tym utwierdziła. I tutaj jakby na marginesie pozostaje kwestia żydowska, która z kolei, jak tutaj pan zauważył na początku, jest najczęściej wyciągana. Patrzymy na dwudziestolecie, jeśli chodzi o mniejszości, przez pryzmat żydowski. Narutowicz, pogromy, bojkot sklepów żydowskich, getto ławkowe, żydokomuna, wojna polsko-sowiecka, więc wszystko poplątane w zależności od strony i narracji. A to był wątek bardzo wewnętrzny, nie tak groźny jak wątek niemiecki i ukraiński dla państwa polskiego. I to jest pierwsza rzecz, czyli Rzeczpospolita versus Polska. I to miało daleko idące konsekwencje od władzy najwyższej, niezależnie czy mówimy o okresie przed majem 26, czy po maju 26, jak i władzy w ogóle w Polsce. Widać to świetnie w samorządach, że Polacy są gospodarzem w Polsce, a mniejszości są gośćmi.
Że panu profesorowi wchodzę w słowo co do tej kwestii żydowskiej, ale jest książka, którą sobie szczególnie upodobałem. Nie ironizuję teraz, proszę mnie dobrze zrozumieć, bo ona jest ciekawa pod względem właśnie tej optyki żydowskiej tych Żydów, którzy się przyłączyli do komunizmu. Mówię to o książce pani Anny Kwiatkowskiej-Moskalewicz, Stygmat, biografia Heleny Wolińskiej i Włodzimierza Brusa. Przecież ten obraz, jak pan pamięta, panie profesorze, II Rzeczypospolitej, to jest jeden wielki mrok.
Jest obrzydliwy, tak.
Tak, a Kazimierz Bartel, który był wolnomularzem, jest przedstawiony niemalże jako fanatyk tak. katolicki. To jest ciekawe tak. do tego obrazu tych optyk różnych narodowości.
Nie? To prawda.
Ostatnie pytanie, bo czas nas goni, a nie mogę pana profesora wypuścić ze studia bez zadania tego pytania. To jest pytanie, które...
Jeszcze dokończę tylko tak, ten wątek, oczywiście. Że Polacy uważali się za gospodarzy, większość polska uważała się za tych, którzy podtrzymywali jako naród istnienie Rzeczpospolitej. Wreszcie udało się odrodzić ich rękami, odbudować i obronić niepodległość. I tutaj nie miało jakby w ogóle znaczenia kryterium narodowościowe czy kryterium spolszczenia. Jeżeli ktoś był pochodzenia żydowskiego, ukraińskiego, niemieckiego, ale się jakby zasymilował i walczył o Polskę, to z perspektywy większości polskiej to był absolutnie Polak. To nie było tak, że na przykład Polacy żydowskiego pochodzenia walczący w legionach mieli wkład jako Żydzi w odbudowę. Nie. Żydzi są gośćmi w tym kraju, to byli Polacy, którzy walczyli o Polskę. Więc to było bardzo specyficzne podejście, no oczywiście wykluczające mniejszości, no to nazywają rzeczy po imieniu. I tutaj był konsensus od lewa do prawa. Wbrew pozorom, to nie była tylko wizja endecka, jak niektórzy później chcieli ten problem sprzedać, mówiąc bardzo kolokwialnie. I ten problem faktycznie miał miejsce, tak jak powiedziałem, zarówno przed 26, jak i po 26.
Panie profesorze, ostatnie pytanie, bo to jest kwestia, która wraca nam w trzeciej RP na różne sposoby, mniej, bardziej poważnie, bardziej publicystycznie, bardziej naukowo. Pana, książka pana profesora jest niewątpliwie głosem w tej dyskusji. Tak to odbieram. To znaczy o nieuchronność tego, co dzieje się od września 1939 roku. Czy po prostu było to nieuchronne? Czy wrzesień 1939 roku był nieuchronny dla Polski?
No tu wchodzimy trochę w determinizm, bo w historii nie ma nic nieuchronnego. Tak się może zdawać. Może inaczej, to o czym pisał Stępowski, Jerzy Stępowski, syn Stanisława, że choćby Polacy stawali na głowach, to nie mieli wpływu na to, co się wydarzyło. Innymi słowy, nie musiało się to wydarzyć, ale jak już się wydarzyło, to nie mieliśmy absolutnie na to wpływu. Nie my byliśmy w pierwszej lidze, w pierwszej randze strażników ładu i systemu wersalskiego. Był ktoś nad nami, z czego sobie może dzisiaj nie do końca zdajemy sprawę, czyli byli Francuzi i Brytyjczycy, którzy rzeczywiście mieli narzędzia jeszcze w połowie lat 30., żeby ten element, który najbardziej zagrażał, jak się okazało, rzeczywistości, tak się stało. Temu całemu systemowi, czyli element niemiecki, wyeliminować, czego nie zrobili. Innymi słowy, jeżeli już doszło do tej sytuacji, że o naszej niepodległości decydowały mocarstwa ościenne, a chciały to robić przez całe dwudziestolecie i wreszcie im się to udało, to nie mogliśmy zrobić nic. I tutaj wracam do początku naszej dyskusji, czyli idei Rzeczpospolitej. Jeżeli w tej całej wielkiej dyskusji, na przykład o alternatywach, pójście na porozumienie tak zwane z Niemcami, czyli faktyczne podporządkowanie się, które mogłoby, czego oczywiście nie wiemy, ale w tych alternatywnych scenariuszach jest to zwykle tak przedstawiane, że pozwoliłoby nam uniknąć tej wielkiej hekatomby, związanie się z Niemcami, która przyszła na Polskę w czasie II wojny światowej. Być może by tak było, ale dla tamtego pokolenia podporządkowanie się Niemcom, spełnienie ich jakichkolwiek warunków, to jest koniec. Polska jako państwo może by trwało, ale to jest koniec idei Polski odrodzonej. Dzisiaj troszeczkę się nie rozumie tego, czym tamto pokolenie było, jak myślało. O alternatywie sowieckiej nawet nie mówię, bo to oczywiste. Mieliśmy ją praktycznie wdrożoną w życie po 1945. I chodzi o to, że jaki jest morał z tej książki, że sezonowość możemy rozumieć na dwa sposoby. Na taki sposób propagandowy niemiecki, czy wcześniej nawet pruski, czyli państwo polskie jest czymś niedorozwiniętym, upośledzonym. Polacy są po prostu głupi, nie potrafią się rządzić, to państwo się rozleci. To jest ta sezonowość. I staram się udowodnić w tym każdym rozdziale, analizując te kwadratury koła, że to była bzdura. Że do roku 1938-1939, mimo tych kilkunastu lat, po drodze wojny, wielki kryzys, inne kryzysy i tak dalej, to państwo naprawdę okrzepło. Nic nie wskazywało, jeśli chodzi o problemy wewnętrzne, nawet problem mniejszości narodowych, że to państwo miałoby się rozpaść. Nic. Ale jest też sezonowość rozumiana taka, jak zaczęliśmy dyskusję, pewna geokoniunktura, która może się zamknąć. Niestety nie mamy na nią wpływu. To jest to stawanie na głowach Polaków. I morał z tej książki, który zresztą zaczerpnąłem od genialnego publicysty, którego bardzo lubię, Juliusza Mieroszewskiego, jest taki, że chodzi o to, aby stworzyć takie państwo polskie, którego niepodległość nie będzie zależała od Berlina i Moskwy. Że w pewnym momencie te dwa mocarstwa zdecydują o likwidacji państwa i znowu, choćbyśmy stawali na głowach, to nic nie możemy zrobić. Oczywiście, że Mieroszewski, kiedy pisał to pewnie nawet w najdziwniejszych majakach, gdyby takie miał, nie wiem, narkotykowych albo jakichś dziwnych, nie przewidywał, że kilkadziesiąt lat po tym, jak te słowa napisał, Polska będzie w NATO, upadnie Związek Sowiecki, wojska amerykańskie będą stały. No, dla niego w latach 60. to po prostu lęby tego nie wymyślił. Więc sytuacja geopolityczna oczywiście się zmieniła, ale wydaje mi się, że to przesłanie, żeby stworzyć silne państwo, cały czas pozostaje w mocy. Jak kiedyś pytano Giedroycia, po co on w ogóle uprawia politykę i po co uprawiał przed 1939, że o co w ogóle mu chodzi w życiu politycznym. On odpowiedział jednym zdaniem, no jak to o co? No żeby Rzeczpospolita była silniejsza i sprawniejsza.
Nie było to tylko obce osobom związanym wcześniej z Piłsudskim, czy nawiązujących do Piłsudskiego, ale to się też pojawia w eseistyce lat 30. u Dmowskiego, który już był świadomie poza polityką, czy wyeliminowany, czy sam chciał, to jest inna sprawa. A on też napisał, że jedyna możliwość na tronie państwa polskiego to musi być jego potencjalna siła. Pod względem instytucji, kultury, tak, wojska i tak dalej. Czyli pewna kwestia, do której także dzisiaj wracamy. To jest masa wątków. Myślę, że jeszcze w tym cyklu i w innych będziemy gościć pana profesora Kloca i taki mam plan po wakacjach, ale państwo już tego dowiecie się ze stron internetowych, zapowiedzi. Bardzo, panie profesorze, dziękuję za rozmowę, a państwa zachęcam do sięgnięcia po książkę, bo jest ona ciekawa i nieoczywista, i bardzo oryginalna.
Dziękuję pięknie. Do zobaczenia.